Bardzo serdecznie Państwa witam. Dzień dobry, szczęść Boże. Przede wszystkim na początku chciałbym bardzo Wam podziękować. Czuję taką potrzebę i nie jest to kokieteria. Podziękować Wam za to, że jesteście rodzinami. Naprawdę to jest, wydaje mi się, że my w koloratkach bardzo mało Wam o tym, za to Wam dziękujemy, a robicie kawał świetnej roboty. W Kościele bardzo lubimy mówić o poświęcaniu się księży, tak naprawdę to małżeństwa i rodziny się bardzo poświęcają. Przed chwilą rozmawialiśmy z pewnym znajomym małżeństwem w kuluarach o tym, że właśnie ten vlog codziennie trzeba coś wrzucić, a tak naprawdę w porównaniu z tym, co robicie Wy dla swoich dzieci, dla swoich rodzin, codziennie to samo, to jest dopiero coś niesamowitego. Więc bardzo Wam serdecznie dziękuję za to, że tacy jesteście i chcecie tacy być. Druga rzecz, skoro mamy mówić o czułości, albo raczej czułości Pana Boga, a wcześniej było o czułości między Wami w małżeństwie, jest na sali dosyć ciemno i bardzo dobrze, to może spróbujmy trochę tej czułości doświadczyć, albo raczej wy jej doświadczcie. My będziemy księża zamykać oczy. Ale właśnie, spróbujcie zrobić coś takiego, oczywiście w ramach swoich małżeństw, żeby to było jasne. Coś takiego, co będzie wyrażeniem tej czułości, ale oczywiście na miarę tego publicznego miejsca. Więc zachęcam was bardzo serdecznie, spróbujcie to zrobić. Ja zamykam oczy, nie patrzę. To jest bardzo ważne, dlatego że tak jak już słyszeliśmy, przynajmniej ja połowę wcześniejszego wystąpienia słyszałem, czułość to są konkrety, tak? I to nie jest teoria. I tak samo jest z czułością Pana Boga, że to nie jest tak, że przyjdzie ktoś i powie nam, co to jest czułość Pana Boga, tylko ktoś, kto mówi, może nas ewentualnie zachęcić do doświadczenia tego, co nazywamy czułością Pana Boga. Dlatego to małe doświadczenie przed chwileczką, żeby też próbować doświadczać czułości Pana Boga. Zapewne jest trudniejsze niż czułość męża czy żony, chociaż z tym jest też różnie, jak wiemy, albo wy to wiecie lepiej. Dlatego bardzo zachęcam do tego, żeby potem próbować się z Panem Bogiem poboksować, jakoś tej czułości doświadczyć, bo doświadczenie jest najważniejsze. Kiedy się przygotowywałem do tego wystąpienia, to no ja tak mam, że zasadniczo patrzę na Słowo Boże z dnia, cokolwiek bym nie robił. I nie wiem, czy czytaliście dzisiejszą Ewangelię. Ja ją przeczytam, bo to jest dosłownie jedno zdanie. Gdy Jezus mówił do tłumów, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: błogosławione łono, które Cię nosiło i piersi, które ssałeś. Jezus powiedział: owszem, ale również błogosławieni ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je. Chciałbym się na początku skupić na dwóch słowach, piersi i łono, bo myślę, że jest bardzo fajny, bardzo dobra wskazówka do tego, o czym mam dzisiaj do was mówić. Piersi i łono, przynajmniej mi osobiście, księża mają takie zboczenia, ale mi się bardzo kojarzy z intymnością. Z czymś, co jest, no właśnie, niewystawione na widok publiczny, nie jest dla wszystkich, jest zastrzeżone, jest dla kogoś, kogo się bardzo kocha. Tutaj jest w kontekście rodzicielstwa, ale mam przed sobą małżeństwa i myślę, że to samo prawo właśnie zastrzeżenia czegoś intymnego jest tutaj bardzo ważne. Te dwa słowa właśnie mówią mi osobiście o intymności, o czymś, co jest niewystawione na widok publiczny, a jak wiemy i było to też już mówione dzisiaj, intymność wyraża się w czułości, w gestach, w tym wszystkim, co jest właśnie doświadczeniem, a nie teoretyzowaniem o jakiejś rzeczywistości. Oczywiście mówimy o sytuacji normalnej, niepatologicznej, kiedy ta czułość, intymność jest czymś naprawdę budującym, czymś, co daje siłę. I dobrze wiemy, kiedy chodzi o intymność, że potrzeba dwóch osób, tak? Że nie da się być intymnym w samotności, bo wiemy, że to się kończy źle, że to jest zagarnianiem i jest egoizmem, niczym więcej. Kiedy mamy dwie osoby, które chcą, jest możliwość na intymność, na czułość, a więc wymóg dwóch osób co najmniej. Albo raczej zostańmy przy dwóch. Co się ma w głowie? Mówię o tym dlatego, że podobnie jest z Panem Bogiem. Żeby doszło do czułości, intymności, relacji takiej niepowtarzalnej, to ja muszę też chcieć wejść w tę relację. Zakładamy, że Pan Bóg chce zawsze, bo tak się nam objawił, że jest miłością, która jest zawsze otwarta na nas. Wiemy, że, albo raczej wy to wiecie bardziej, my to bardziej teoretycznie i z obserwacji, że czasami jest trudniej, tak, o tą intymność. Była też o tym mowa, że czasami się odsuwamy od siebie, że się izolujemy, że odchodzimy. Jest to też potrzebne, ale wiemy dobrze, że trzeba do siebie wrócić, że nie da się przeżywać intymności tylko i wyłącznie jako pewien obserwator z odległości, mówić o niej, teoretyzować, opowiadać piękne historyjki, tyle. I podobnie jest w relacji z Nim, że nie da się być tylko z boku przez jakiś dłuższy albo przez całe życie, przez dłuższy czas albo przez całe życie, żeby tylko sobie poczytać mądre, pobożnościowe książki, tylko trzeba się odważyć, tak jak wy się odważacie w swojej relacji, do tego, żeby się dotknąć, żeby się pocałować, żeby poczuć oddech drugiej osoby i tak dalej. Wszystko to, co się wiąże z intymnością. I podobnie z Panem Bogiem, że trzeba gdzieś w pewnym momencie podjąć taką bardzo odważną decyzję, żeby wejść głębiej, żeby nie być tylko teoretykiem. Jednak trzymając się tego słowa na początku z tej Ewangelii, warto zauważyć też drugi krok. Pan Jezus mówi, że to wszystko prawda, że błogosławieni, ale, właśnie tam jest to słowo ale, że błogosławieni ci, co słuchają słowa i wypełniają je. I ktoś powie, pęk nastrój, nie? Było tak ładnie, było intymności, było super, ale Pan Jezus zawsze musi powiedzieć jakieś ale, nie? Ale. Co to jest to ale w tym wypadku? To nic innego jak owoc intymności, jak owoc bycia bardzo blisko. Tak? Jeżeli mówimy o intymności w relacji z Panem Bogiem, to tak jak jest w intymności między ludźmi, musi to wydać owoce. Czasem to są dzieci, czasem to jest wspólne życie, to wszystko, co się dzieje właśnie z intymności. Podobnie jest tutaj ze Słowem Bożym i z Panem Bogiem, że nie można zostać tylko i wyłącznie na poziomie tym, przepraszam za to słowo, naskórkowym, przyjemnościowym, ale trzeba pójść dalej, trzeba wydać owoc. I to jest to ale. Dobrze wiemy, że z prawdziwej, nieegoistycznej, albo przynajmniej w założeniu nieegoistycznej miłości, czułości rodzą się dzieci, czyli owoce. I podobnie jest tutaj, że jeśli wchodzę w relację z Panem Bogiem, a zobaczcie, że my się często zastanawiamy, czy moja relacja z Nim jest dobra, wielu ludzi ma taki dylemat nieustannie, no bardzo proste kryterium, czy to owocuje. To jest to, święty Paweł mówi w liście do Galatów, miłość, uprzejmość, dobroć i tak dalej. Jeśli to mam, to mogę być pewien, że moja relacja, jego intymność z Nim jest dobra. Była wspomniana Księga Tobiasza. Ja bym chciał wspomnieć Księgę Pieśni nad Pieśniami. Zachęcam w ogóle do lektury w waszym klimacie. Myślę, że to jest bardzo fajna lektura. Do takiego wersetu. Cicho, ukochany mój, oto on, oto nadchodzi, biegnie przez góry, skacze po pagórkach. Żeby wejść w intymną relację z Panem Bogiem, podobnie jak z człowiekiem, trzeba być cicho. Tak? I dobrze to wiecie ze swojego małżeństwa, że żeby doszło do intymności, żeby doszło do czułości, to trzeba sobie stworzyć warunki. Nie da się być blisko w bardzo intymnej relacji na rynku w Świdnicy. Znaczy, ludzie to robią czasami, tylko wiemy, że to nie jest zdrowe i to się źle kończy. Żeby ta intymność była dobra, trzeba jej stworzyć warunki. I podobnie jest z naszą intymną relacją z Nim, że trzeba Mu stworzyć warunki. Co to znaczy? Podobnie jak w czułości między nami, między ludźmi. Trzeba uspokoić swoje ciało, trzeba uspokoić swoje serce, trzeba zostawić to wszystko, co było do tej pory przedmiotem mojego codziennego zabiegania, tak, żeby być razem, żeby się oddać drugiej osobie, żeby nie myśleć o sąsiadce, kiedy jestem z żoną, nie? I podobnie jest z Nim, że nie mogę myśleć o innych bogach, o innych bożkach, kiedy jestem z Nim, a więc muszę się uspokoić. Żeby Pan Bóg przedarł się ze swoim komunikatem bardzo czułych słówek i dlatego do tej księgi was zachęcam, potrzeba jest, żeby on też poczuł, że my go naprawdę zapraszamy na coś osobnego, na coś, co będzie tylko między nami, między mną a nim. Warto w tym miejscu pomyśleć, jak zazwyczaj myślimy o Panu Bogu, jak definiujemy swoją relację z Nim, Jakich słów używamy? Jakich słów używamy na to, żeby określić Pana Boga? Kiedy mówimy o Nim, ale kiedy o Nim też myślimy. Kiedy próbujemy jakoś w swojej głowie, w swoim sercu tą relację z Nim zrozumieć. Więc spróbujcie sobie przypomnieć, jakich słów, jakich określeń najczęściej używamy. W tym fragmencie Pan Bóg nas zaprasza do czegoś, co nie jest powszechne. Bardzo mało z nas myśli, wbrew pozorom, o Panu Bogu jako o kimś, kto jest umiłowanym, jako o kimś, kto jest właśnie wręcz kochankiem, który cię zaprasza na intymne spotkanie. Zobaczcie, że łatwiej nam powiedzieć i tak przeżywać wiarę, definiując Pana Boga jako wielkiego Boga, jako wielkiego Króla, wszechmocnego Pana i tak dalej. To nie chodzi o to, że umniejszamy Panu Bogu cokolwiek, ale warto zwrócić uwagę, jakich słów używamy, kiedy się do Niego zwracamy. To jest podobnie jak w relacjach między nami. Żaden mąż chyba nie mówi do żony: wielmożna pani, bardzo miło, że panią spotkałem się na ulicy. Oczywiście to może być gra i to może być fajne, tak? Ale jeśli to jest coś normalnego codziennie, to nie jest normalne, tak? To się źle skończy, bo wielmożna pani mu powie w końcu: tam są drzwi, nie? A zobaczcie, że my bardzo często mówimy o tym, że Bóg przychodzi do nas, że nas ukochał, że nas miłuje i różnych takich słów używamy, ale kiedy mówimy o naszej relacji z Nim, bardzo często bierzemy Go na dystans. Właśnie używając takich różnych zwrotów, które same w sobie nie są złe, oddają wiarę, są pobożne, ale nie pozwalają nam wejść w coś, co jest intymne. Umiłowany, ukochany, po prostu Jezus po imieniu, to coś, co sprawia, że niknie dystans, że pojawia się miejsce na miłość, że pojawia się miejsce na intymność, pojawia się miejsce na czułość. Jeśli trzymamy kogoś na dystans z wielmożnym Panem, to zobaczcie, że łatwo przeżywać wtedy religijność, chrześcijaństwo, wiarę na poziomie prawa, wypełnienia prawa, bycia w porządku wobec prawa. Wczoraj, jeśli byliście na Eucharystii, to w pierwszym czytaniu to się pojawiło. Święty Paweł o tym mówił do Galatów. Popatrzcie, na samym początku Kościoła już tak było. My to mamy cały czas, ten problem, że chcemy Pana Boga załatwić, znaczy wypełniając prawo, że się boimy wejść w intymną relację, boimy się wejść w coś, co jest niepowtarzalne. Cały czas chcemy mieć jakieś zewnętrzne kryteria, które nam potwierdzą, że jestem w porządku wobec Pana Boga, że jestem w porządku wobec Tego, który przychodzi do mnie jako miłość. A Pan Bóg się na to nie godzi, dlatego mamy w Piśmie te wszystkie czułe momenty, żeby nam cały czas przypominały o tym, że Bóg nie wchodzi w coś takiego, że On nie chce z nami relacji niewolniczej, że nie chce być jeszcze jednym Bogiem w tym świecie, któremu złożymy ofiary, odprawimy modły i będziemy finito, będziemy zadowoleni, bo spełniliśmy nasze obowiązki. W małżeństwie też to jest, obowiązki małżeńskie. Nigdy tego słowa nie rozumiałem. Jeśli mówimy o miłości, to ja chcę, tak? Jeśli mówimy o intymności, o czułości, to jeszcze tym bardziej chcę. To jest moja wola. To wypływa z tego, że kocham. Tak? Jeśli zostajemy na prawach i obowiązkach, to jesteśmy w porządku. Tak? Czego się czepiasz? Ugotowałam obiad, kwiatki podlane, posprzątane, wszystko jest w porządku. Nie? To, co było mowa przed chwilą o tym odchodzeniu, rozejściu się nawet na jednej ławce. Wszystko jest w porządku. Siedzimy na jednej ławce. Wszystko jest w porządku. Jestem w kościele. Byłem u spowiedzi. Wszystko jest w porządku. Czułość wyraża się, i znowu wy tu jesteście większymi ekspertami niż każdy z księży, czułość wyraża się w sposób niepowtarzalny. Każdy robi to inaczej. Nawet to, co zrobiliście teraz przed chwilą, gdzieś tam ukradkiem, żeby nikt nie widział. Właśnie nawet to ukrywanie się jest niepowtarzalne. Nikt tego nie robi tak samo, chociaż robimy podobne rzeczy. I kiedy mówimy o Panu Bogu, warto sobie też o tym przypomnieć, że mamy z Nim relację niepowtarzalną. Nikt nie ma takiej samej relacji jak ja i ty. Nikt. Absolutnie nie. Z czym to się wiąże? Z odwagą. Tak jak trzeba mieć odwagę do tego, żeby wyrazić swojej żonie, mężowi, drugiej osobie, dziecku, przyjacielowi czułość, miłość w sposób niepowtarzalny i umieć to w sobie przed innymi obronić, tak? A ile jest takich dobrych sąsiadek, które mówią: źle to robisz, nie? Powinnaś to inaczej zrobić. Nie, to jest mój sposób. I tak samo jest z relacją z Nim, z Panem Bogiem, że trzeba mieć też odwagę obronić swój sposób wchodzenia w relację z Panem Bogiem. Pewnie, że czym innym jest modlitwa wspólnotowa, kiedy my się razem umawiamy na pewne zachowanie. Tak jak teraz tu, umawiamy się, że pewnych rzeczy nie robimy, a pewne rzeczy robimy, bo to nam służy w jedności, tak? Ale kiedy idziecie do swoich sypialni, to na miły Bóg, to wy musicie mieć odwagę do tego, żeby się właśnie odważyć, zrobić coś w sposób niepowtarzalny. I tak samo jest z naszą relacją z Nim. Jeśli wchodzimy w relację osobistą, to ja muszę się odważyć do tego, żeby... Zapomniałem, że na górze są ludzie. Dzień dobry. Ja się muszę odważyć do tego, żeby właśnie obronić to coś, co jest moje niepowtarzalne. Czyli przekroczyć barierę tak zwanej poprawności, barierę porównywania się, barierę kompleksów i zahamowań. Również w duchowości. My to mamy. Nie? My się ciągle porównujemy, jak się słucha ludzi pobożnych, ciągle się porównujemy do innych. Bo ktoś się modli tak i nam się wydaje, że to jest najlepszy sposób modlitwy. Dla niego tak, dla ciebie już nie. Nie? I to jest zawsze nasza decyzja, żeby sobie pozwolić na czułość w duchowości. Odważna decyzja. Niewielu się na to godzi. Niewielu to pasuje, żeby się zgodzić na to, że ja mogę to robić w sposób niepowtarzalny i to będzie dobre, bo to będzie moje. Bo to będzie w sposób niepowtarzalny wyrażona miłość do Pana Boga. Tak jak powiedziałem wcześniej, łatwiej nam wyrazić wiarę w sposób szablonowy, obowiązkowy, właśnie według prawa, według tego, co określone, niż próbować się zdobyć na coś, co jest niepowtarzalne i moje wyjątkowe. A co cwańsi od razu się zasłaniają tym, że to jest łaska, tak? Pan Bóg im dał łaskę, a nam nie dał, nie? Najlepiej na Pana Boga wtedy zwalić, nie? Zobaczcie, że to samo dzieje się w relacjach między nami, nie? Zawsze znajdzie się ktoś winny, nie? I to nie chodzi o to, żeby znowu brać winę na siebie, bo nie chodzi o szukanie winnego w ogóle w tym wszystkim, tylko chodzi o to, żeby być twórczym, żeby przełamywać strach, który się pojawia zawsze i będzie się pojawiał. Bo mamy, pamiętamy jeszcze jednego uczestnika tej gry, który nazywa się zły, który zrobi wszystko, żebyśmy nie uwierzyli w to, że Pan Bóg nas kocha, że jest po prostu dla nas dobry. Nie? Zobaczcie, nie wiem, jak to jest w małżeństwie, tak sobie tylko myślę, czasami księża idealizują bardzo, ale tak mi się wydaje, że są takie okresy chyba między małżonkami, kiedy jest po prostu dobrze i to jest takie proste, tak? Nie trzeba nic kombinować. I podobnie jest w relacji z Panem Bogiem, żebyśmy się nie bali tego dobrze, nie? Że my nie mamy być podejrzliwymi z natury wobec siebie, kiedy jesteśmy w relacji z Bogiem. Żeby ciągle szukać jakiegoś zła w sobie, ciągle szukać czego by się tu czepić. Dobrze wiecie, czym się to kończy w małżeństwie, nie? Kiedy ktoś ciągle jest podejrzliwy, ciągle szuka jakiegoś guza, ciągle chce się czegoś czepić. Kiedyś pojechałem na takie rekolekcje podczęstochowe do ośrodka dla narkomanów. Tam było wtedy 28 osób młodych. Ja niestety jestem takim kimś, kto zawsze ma jakieś karteczki przed sobą, żeby się czegoś trzymać i nie popłynąć. I wtedy sobie też pojechałem na te rekolekcje. Wiedziałem, że to jest trudna młodzież, ludzie po przejściach, w związku z tym przygotowałem sobie karteczki dla trudnej młodzieży po przejściach. I już pierwszy wieczór wszystko się posypało, bo się okazało, że to nie będzie żaden kościół, gdzie będę miał ludzi na dystans, gdzieś tam na górze, tak? Tylko posadzili mnie w jednym pokoju, wręcz malutkim pokoju, na kanapach czterech wokół ściany i siedzieliśmy z narkomanami w kółeczku. No trudno wyjąć teraz karteczki i mówić, że trzeba się nawrócić, nie? Dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że zobaczcie, trzeba też w relacji z Panem Bogiem dać się zaskoczyć. Trzeba się otworzyć na to, że czasem te karteczki są potrzebne, tak? Ale generalnie trzeba dać się Panu Bogu zaskoczyć. A to wcale nie jest takie oczywiste. W teorii to jest śliczne i wszyscy byśmy chcieli, żeby Pan Bóg nas zaskoczył, żeby przyszedł jak do Maryi w Nazarecie i powiedział nam, będziesz Matką Boga. Wszyscy byśmy tego chcieli. Ale zobaczcie, że my wszyscy trzymamy się tych karteczek. Tak? To są te wszystkie nasze utarte schemaciki, utarte nawyki, rytuały, które, jak słyszeliśmy godzinę temu, są dobre w pewnych okolicznościach, ale zobaczcie, że bardzo często to jest coś, co sprawia, że idziemy na łatwiznę. Gdybym został z tymi karteczkami przed tymi moimi braćmi narkomanami wtedy w tej sali, to ja bym im powiedział rekolekcję, tak? Powiedziałbym im rekolekcję, ale w ogóle bym się z nimi nie spotkał. Zasłoniłbym się, nie? Bóg jest dobry, nie? Rozumiecie? Trzeba się dać zaskoczyć Panu Bogu, to znaczy pozwolić Mu na to, żeby mi zabrał to, co sobie przygotowałem i pozwolił mówić, przeżywać to, co On przygotował. A to jest najlepsze. Wielu chrześcijan, i myślę, że nawet wśród nas jest wielu takich, chociaż jesteśmy po różnych formacjach czy w różnych formacjach, wielu chrześcijan uważa, że chrześcijaństwo sprowadza się do takiego prostego schematu. Jaki? Człowiek został stworzony przez Boga, Księga Rodzaju. Za chwilkę człowiek zrobił coś złego, Pan Bóg się obraził. Jak mu przeszło to obrażenie, to wymyślił sobie, że trzeba to naprawić, więc wymyślił sobie, że będzie Syn Boży kiedyś tam w przyszłości. No i znamy tą historię. Przyszedł Jezus, poszedł na krzyż, umarł, zmartwychwstał, sprawa załatwiona. Powiedzmy sobie szczerze, że wielu z nas tak wiarę przeżywa. Jako pewną tragedię, która się wydarzyła ludzkości, no ale Pan Bóg w swoim miłosierdziu musiał to wszystko naprawić. Zostajemy na tym bardzo często, że rola Pana Jezusa i Jego przyjście sprowadza się właśnie do takiego ciągu zdarzeń. Grzech, zbawienie, odkupienie, przebaczenie światu i może kiedyś, jak będziemy grzeczni i pobożni, to pójdziemy do nieba w nagrodę. Ale jak weźmiemy Ewangelię i bardzo zachęcam do tego, żeby ją brać, to zobaczymy, że Pan Jezus nam oferuje coś o wiele więcej niż tylko to, przepraszam za to porównanie, niż mitologia jakakolwiek, grecka, rzymska, jakakolwiek. Tak? Że są jacyś bogowie, którzy chcą naprawić ten świat, jak ludzie są grzeczni, to pójdą do mitycznego raju. Jak weźmiemy Ewangelię, to Pan Jezus mówi o czymś więcej. Posłuchajcie takiego zdania z proroka Izajasza. Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać rany serc złamanych, by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę. Kiedy Izajasz to mówił, to parę wieków później Pan Jezus wziął te słowa jako swoje. Kiedy przyszedł, pamiętacie, do Nazaretu, swoje pierwsze publiczne wystąpienie przed swoimi ziomkami musiał się strasznie bać, bo przecież oni go znali, tam byli jego nauczyciele, byli jego sąsiedzi, byli wszyscy, którzy go znali. On bierze ten tekst jako swój i mówi, przyszedłem wyzwolić wasze serca. Rozumiecie, co to znaczy? Sąsiad, który przychodzi, staje przed nimi, przyszedłem wyzwolić wasze serca. Tak sobie teraz myślę o naszej sytuacji. Gdybyście mnie znali od 20 lat, nie tylko z tej krótkiej notki, to połowa z was by mnie nie słuchała w ogóle, nie? Znamy cię, człowieku, wiemy, kim jesteś. Nie? A Pan Jezus to bierze na początku i co mówi? Bogu nie chodzi tylko o życie wieczne kiedyś tam po śmierci, ale Bogu chodzi o coś więcej. Chodzi o to, żebyś dzisiaj tutaj na ziemi miał serce żywe. Serce, które jest właśnie pełne miłości, pełne intymności, pełne czułości w relacji nie tylko do Pana Boga, ale też do samego siebie, to jest konsekwencja, i do drugiej osoby. I to jest oferta Pana Jezusa, że On nam nie daje tylko i wyłącznie czegoś, co będzie dotyczyło naszej wieczności, ale przychodzi, żeby nam coś zaoferować, co dotyczy naszej teraźniejszości. Pamiętacie, Pan Jezus wielokrotnie mówił, Królestwo Boże jest pośród was. Pośród was. Tu jest Królestwo Boże. Czasem mi się zdarza na rekolekcjach parafialnych, kiedy zazwyczaj audytorium jest od 60 lat starsze od was, mówię, popatrzcie, drogie panie, drodzy panowie, na swoje twarze. Spróbujcie to zrobić teraz, nawet jak to jest żona czy mąż. Dlaczego to jest ważne, żeby popatrzeć w twarz? Dlatego, że zobaczcie, co się dzieje. Po pierwsze, tu jest Królestwo Boże. Warto wiedzieć, co w tym królestwie jest. Po drugie, a co by było, gdybyśmy teraz wszyscy tu umarli? Nie wiem, zadusilibyśmy się. I hurtem idziemy do nieba. Czujecie ten jazz? W takim towarzystwie, a nie innym. Warto znać drugiego człowieka. To znaczy wejść w relację, która pomoże mi zrozumieć, dlaczego właśnie ten, a nie inny człowiek jest ze mną, koło mnie. Dlaczego Pan Bóg postawił takiego dziwnego człowieka koło mnie czy naprzeciw mnie właśnie w tym momencie mojego życia? Wracam do Jezusa. Zobaczcie, że Jezus na początku swojej misji w Nazarecie nie wybrał księgi powtórzonego prawa, gdzie jest wyłożone prawo i jest wyraźnie napisane to, to, to i to zrobisz, pójdziesz do nieba. Tak? Będziesz zbawiony. Będziesz kimś, kto będzie godny Pana Boga. Wręcz przeciwnie. Pan Jezus bierze Izajasza i zamiast mówić morały, zamiast wykładać katechizm, to mówi na początku, czyli chce pokazać pewne swoje expose na całą swoją działalność. Mówi, Bóg przychodzi teraz do ciebie i oferuje ci serce żywe. Oferuje ci zaproszenie do tego, żebyś pozwolił mu zerwać kajdany, które masz w sercu, bo chce z tobą wejść w relację. A nie chce już w tobie tylko wyznawcy. Nie chce tylko kogoś, kto będzie religijnym odtwórcą rytuałów. Kompletnie nie o to tu chodzi. Co więcej, Pan Jezus stojąc za taką mównicą zapewne przed tymi swoimi ziomkami, nie mógł im tego narzucić. Mógł im to tylko zaoferować. I to jest coś, co Bóg nam oferuje każdego dnia. Przychodzi do nas rano, kiedy otwieramy te swoje ślepia i myślimy tylko o kawie, tak? To On mówi, przychodzę dać ci życie. Kawa jest ważna, bo ona ci pomoże przeżyć to życie, tak? Ale przychodzę dać ci coś więcej. Serce, które jest zdolne do kochania, do tego, żeby być sercem wolnym, więźnią wolność, głuchym słuch i tak dalej, niewidomym przejrzenie. Rozumiecie? Cała nowość Ewangelii, a ona jest każdego dnia nowa, polega na tym, że Jezus przyszedł oddać swoje życie za człowieka, ale nie tylko po to, żebyśmy mieli życie wieczne, ale żebyśmy mieli życie tutaj na ziemi, żeby to nasze życie było fajne, żeby to nasze życie było twórcze, żeby ono było radosne. Być księdzem to jest straszna robota, mówię wam, bo to się staje często przed, na szczęście jeszcze przed tłumami. Ale jakie to są tłumy? To są tłumy, które mają twarz pod tytułem zabiję cię zaraz. Tak to wygląda. Nasze twarze w Kościele, gdzie wierzymy w zmartwychwstanie Pana Jezusa, bardzo często tak wyglądają. Bo zaczynamy, albo przestajemy wierzyć w to, że On przychodzi z ofertą, która dotyczy też tego życia. Gdybyśmy w to wierzyli cały czas, nieustannie, to naprawdę mielibyśmy dużo w sobie optymizmu. To nie chodzi o to, że mamy być takimi lekoduchami, których nic nie obchodzi. To jest oczywiste. Ale mielibyśmy w sobie optymizm, który jest Bożym optymizmem. Że nawet jeśli patrzę na problemy swoje, swoich bliskich, swojego kraju, swojej wspólnoty, to ja wiem, że za tym wszystkim stoi zwycięzca. Nie ktoś, kto jest pokonany. I to jest jego oferta. Zobaczcie, całe lata, całe wieki okradaliśmy Ewangelię z dobrej nowiny. Chociaż Ewangelia to znaczy dobra nowina. Skróciliśmy, bardzo często skracamy Ewangelię do wymogów. Że Pan Jezus stał się jeszcze jednym, przepraszam za to słowo, gościem w historii świata, który przychodzi i mówi, zrobisz to, to i to, to Bóg będzie zadowolony. Tak bardzo często wygląda nasza Ewangelia. Tymczasem On przychodzi, już na samym początku mówi, przychodzę cię uzdrowić, znaczy polepszyć jakość twojego życia. Przychodzę cię wyzwolić. Po co się wyzwala człowieka? Żeby był wolny, tak? Niby oczywista oczywistość, a wcale w to nie wierzymy. Te wszystkie przypowiastki, które Pan Jezus opowiada o dobrym pasterzu, o synu marnotrawnym i tak dalej, zobaczcie, one zawsze na końcu dają wolność. Owca nie jest zamknięta w kojcu po tym, jak ją pasterz znalazł. Syn nie został zamknięty w klatce w domu, żeby już nie uciekł. Samarytanin, który pochyla się nad biednym, rozwalonym człowiekiem w rowie, nie zamyka tego człowieka, żeby już nigdy nie chodził po pustyni. To jest nasz Bóg. Przychodzi i mówi, weź życie. Zobaczcie, w świecie, w którym żyjemy, tyle energii się poświęca, też politycznej, finansowej, na to, żeby uwalniać całe wręcz państwa z reżimów totalitarnych. Różnie nam to wychodzi, bardzo często z porażką. Inny temat. Ale zobaczcie, że ładujemy w to dużo energii, a tak naprawdę uciekamy od samych siebie, żeby siebie wyzwolić. Albo raczej, żeby pozwolić Panu Bogu, żeby nas wyzwolił. I to oczywiście, to też dotyczy naszego życia. Zobaczcie, jesteście w większości zapewne rodzicami. Ile energii poświęcacie na to, żeby ulepszyć życie swoim dzieciom, a żeby dać sobie w końcu wolność. Nie? Oczywiście to jest wasza rola i ja tego nie neguję, tylko czasami ja jestem dzieckiem, więc wiem, jak to wygląda z drugiej strony. Nie? To ulepszanie życia innym ludziom, zobaczcie, zamiast sobie czasami dać luz i powiedzieć, przyszedłem, że Pan Bóg przyszedł przede wszystkim najpierw dać mi wolność. Bo jak jestem człowiekiem wolnym, to nie chcę na siłę zbawiać drugiego człowieka. Nie? Daję mu też wolność. Czym to się kończy, jeśli nie przyjmujemy Ewangelii, którą Pan Jezus nam przychodzi, właśnie w sposób bardzo intymny, bo mówi, przyszedłem do ciebie, nie do tłumów. Kończy się to tym, że uciekamy w pośpiech. Starsi ludzie uciekają w wspomnienia. Nie? To jest takie fajne zdanie, które się często słyszy. Oby naszym wnukom było lepiej, nie? Tylko, że babcie tych babci też tak mówiły. I tak od tysięcy lat ludzie mówią, oby innym było lepiej. A Pan Bóg przychodzi i mówi, z tobą chcę stworzyć relację, żeby tobie było lepiej, a nie innym. Nie? Pozwól mi się innymi też zatroszczyć, ale najpierw zatroszcz się o siebie. Nie? Do ciebie przychodzę i tobie mówię na ucho, ukochany mój, chcę z tobą wejść w relację, żeby cię wyzwolić, żebyś nie żył w tych przekleństwach, że innym będzie lepiej. Albo teraz mamy takie trudne czasy, nie? Boże. Książka z historii, wszystkie czasy były trudne. Nie? Zawsze było źle. Od początku świata jest grzech, nie? Odkąd się człowiek pojawił. A więc naprawdę warto zobaczyć, co Bóg do nas mówi po to, żebyśmy mieli wolność. A po co ta wolność? Żebyśmy mieli siłę realnie zmieniać swoje życie, a jak zmieniamy swoje życie, to inni też kwitną przy nas. Nie? Najłatwiej zmienić w rodzinie dzieci, nie? Wytresować. Nie? Trudniej zmienić siebie, żeby dzieci się zachwyciły. I to jest oferta, którą Bóg nam składa. Przyszedłem uwolnić twoje serce. Jak to robi? Prostym pytaniem, które Bóg nam zadaje, właśnie w intymności, na ucho. Czego się boisz w tym momencie? Co jest tym czymś, co sprawia, że boisz się wyjść rano z łóżka, że boisz się wejść w relacje z sąsiadami, ze swoim mężem, ze swoją żoną, z dziećmi, podjąć obowiązki? Co jest pod tą ślicznym twoim ubraniem, pod tą maską, którą zakładasz i pokazujesz innym? Czego się tak naprawdę boisz? I mówi, chcę w tym, czego się boisz, przyjść z życiem. To jest jego oferta. Chciałbym was namówić do czegoś takiego bardzo hardkorowego, ale spróbujcie znaleźć czas i przestrzeń na to, żeby pomodlić się nago. Nie w kościele. Chociaż w Licheniu jest dużo miejsca. Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że warto czasami zrobić sobie takie ćwiczenie przed Panem Bogiem, właśnie bez niczego, żeby naprawdę stanąć przed Nim nagusieńkim. To jest to, co śpiewamy w psalmach. Nagi wyszedłem, czy to jest Hiob. Nagi wyszedłem z łona matki, nagi tam wrócę. Tak? Warto przed Panem Bogiem być kimś, kto jest nagi. I to bardzo kosztuje, tak? No bo my się boimy swojej nagości, tak? Intymności. Boimy się. Czym więcej lat mamy, tym bardziej się tego boimy, bo różne rzeczy wychodzą, nie? Ale zobaczcie, że taka modlitwa, taki moment, w którym staję przed Panem Bogiem, tak jak mnie stworzył, a przecież On mnie zna, jest momentem, w którym chcę Mu powiedzieć, Panie Jezu, właśnie chcę Cię przyjąć do swojego serca, do swojego życia, nie tylko jako kogoś, kto dotyka mojej religijności, ale jako kogoś, kto dotyka wszystkiego, co jest mną, też mojego ciała. To jest wejście w czułą, intymną relację z Panem Bogiem. Że przestaję się bać, albo raczej boję się dalej, tak? Podejrzewam, że kiedy jesteście ze sobą właśnie w takiej relacji bardzo intymnej, też jest jakiś lęk, też jest jakaś bariera, którą trzeba za każdym razem złamać. Jakby to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że łamiemy, że idziemy dalej, że Mu pozwalamy. Panie Jezu, chcecie właśnie w takim momencie. Boimy się Pana Boga, który wchodzi nam właśnie do sypialni, Boimy się Pana Boga, który wchodzi nam do kuchni, boimy się Pana Boga, który wchodzi do naszej łazienki, tak? Jeszcze może kobietom pójście pod prysznic z Panem Jezusem całkiem dobrze by wyszło, ale facetom, nie? A On tam jest. Nie? Jest zawsze i wszędzie, nie? I jakby intymność w relacji z Panem Bogiem właśnie polega na tym, że nie, że ja Go zaproszę, tylko ja sobie uświadomię, że jest, tak? Zobaczcie, jak często ta nasza modlitwa wygląda. Przyjdź Duchu Święty, nie? To, że On nie przychodzi z szafy, nie wychodzi, nie? Tylko ja w końcu otwieram swoje serce, swój umysł, swoje ciało na to, żeby On mógł działać, tak? On tu jest. Moje słowa nie stwarzają Pana Boga. Moje słowa sprawiają, że ja chcę, żeby On był. Nie? A to jest zasadnicza różnica. A więc intymność to zaproszenie Pana Boga do wszystkiego. Do gotowania, do kłócenia się. Również, tego mnie uczy chrześcijaństwo, może się mylę, nie wiem, ale że też chcę mieć świadomość tego, że jest ze mną w momencie, kiedy grzeszę, tak? Kiedy robię złe rzeczy. To jest jakaś tragedia ludzka, że my mamy świadomość, że On jest, jest kochający, a jednak patrząc Mu w twarz, wybieramy coś, co jest złe. Ale jest. To nie jest tak, że zgrzeszymy, to On sobie idzie, tak? Się obraża, do tyłu odchodzi i mówi, jak się nawrócisz, pójdziesz do spowiedzi, to wrócę. Nie? W życiu byśmy się nie nawrócili do takiego Boga, który się obraża na nas. Nie, nie lubimy ludzi, którzy się obrażają, nie? W małżeństwie jest inaczej. Rozumiecie? Czyli Bóg nas zaprasza do czegoś, co jest nieustannym przeżywaniem Pana Boga. To jest to, co Paweł mówi, zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. Cokolwiek robicie, róbcie to na chwałę Bożą. Cokolwiek, jecie czy pijecie. Proste, prozaiczne, codzienne rzeczy chcę robić z Nim. Do czego to prowadzi w praktyce? Do tego, że Bóg nas zaprasza. Już mam kończyć? Żebyśmy żyli z wdzięcznością i uważnością. My bardzo często słyszymy w Kościele, że mamy być ludźmi, którzy dziękują, ale tu nie chodzi o takie, przepraszam, paplanie słowa dziękuję za fajne pierogi, tak? To też jest ważne, ale generalnie chodzi o taką postawę, że mam oczy otwarte, że mam uszy otwarte, zmysły, że chcę dostrzegać dobro, które się dzieje wokół mnie, tak? Dlaczego to dobro? Dlatego, że po pierwsze dostrzegam ludzi, którzy to dla mnie robią, tak? A my ciągle jesteśmy w zależności od innych ludzi. Po drugie, chcę dostrzegać Pana Boga, który za tym stoi, tak? Że miłość Pana Boga to nie jest abstrakcja, już o tym mówiłem, że Bóg przyszedł, zawiesł na krzyżu i nas zbawia, tak? I finito, i to cała Jego rola w naszym życiu. Ale Święty Ignacy mówi, że Bóg, Jego miłość wyraża się w robocie dla nas. Jest piękne słowo robota. Że Bóg cały czas dla nas pracuje, cały czas się dla nas trudzi, cały czas podejmuje trud, żeby mi było dobrze w tym świecie, żeby było dobrze. I wdzięczność to nic innego jak to, że mam oczy otwarte i chcę to widzieć. Nie, nie wiem, czy jak piliście tą kawę rozpuszczalną w przerwie, czy się zastanawialiście, ile ludzi stoi za tą kawą. Nie? Całe mnóstwo ludzi. Nie? I to jest właśnie to, co nazywamy wdzięcznością w chrześcijaństwie i w Kościele, żeby widzieć to wszystko. Nie? I wtedy tak naprawdę widzimy Pana Boga, który przychodzi w konkretach. Intymność to jest konkret. To nie jest mówienie o miłości, tylko to jest właśnie dotknięcie osoby, to jest pocałunek, to jest bycie blisko, to, co mówiłem wcześniej, zapach, to wszystko, co się robi między nami. A więc warto przeżywać intymność, czułość Pana Boga właśnie w dziękczynieniu, czyli dostrzeganiu. Bo to jest klucz do wszystkiego, naprawdę. Jak człowiek jest wdzięczny, to jest otwarty. Jak jest otwarty, to jest właśnie otwarty na to, żeby tworzyć, żeby być człowiekiem twórczym, żeby się nie skupiać tylko na sobie. A więc potrafi dostrzegać konkretne sprawy, konkretnych ludzi, rzeczy. Dzięki temu nie jest egoistą. Czułość Pana Boga to nic innego jak Jego miłosierdzie. I tego nas uczy cały czas najważniejszy jezuita w świecie, czyli papież. A co to jest to miłosierdzie? Ludzie mają czasami już dość. Ja powiem wam, że jak jeździ się po różnych miejscach w Polsce, I w kuluarach na plebaniach bardzo często księża mówią, dość już z tym miłosierdziem, nie? Naprawdę tak jest, nie? Dlaczego tak? Bo nie odkryliśmy, co to jest to miłosierdzie. Miłosierdzie to nic innego, to jest bardzo prosta rzecz, jak miłość, która się wyraża w działaniu. To jest miłosierdzie. Bóg działa. Bóg, tak jak powiedziałem wcześniej za Ignacym, robi dla nas cały czas i to jest Jego miłosierdzie. My zredukowaliśmy miłosierdzie do tego, że zgrzeszyliśmy i Bóg nam odpuścił. I tak redukujemy bardzo często miłosierdzie. Ale miłosierdzie to jest coś więcej. To jest Bóg, który kiedy zauważył grzech ludzki tam na początku w raju, kiedy zepsuliśmy wszystko, to się na nas nie obraził, tylko zaczął nas szukać, zaczął wszystko naprawiać. I to jest Jego miłosierdzie, które się nie kończy, bo ono cały czas trwa. Zobaczcie, jaki jest ten Bóg. Adam się schował w krzaki. To Bóg idzie w krzaki i tam go szuka. Kain zabił Abla. Co robi Bóg? Daje mu znamie. Nikt nie zabije tego mordercy. Ja go chronię. To jest miłosierdzie Pana Boga. Bóg, który chroni grzesznika, czyli każdego z nas, po to, żebyśmy mogli żyć dalej, żebyśmy nie zamknęli swojego życia na swoim grzechu, tylko tworzyli dalej, pomimo tego. To jest Jego miłosierdzie. Dlatego dziękczynienie nie jest paplaniem, jak powiedziałem, słowa dziękuję, tylko jest życiem twórczym, życiem otwartym, że chcę dostrzegać, chcę być człowiekiem, który potrafi dziękować za wszystko. Również, i to jest mój ostatni wątek, za to, co trudne w swoim życiu. Podzielę się na końcu świadectwem, bo jesteśmy, zapewne niektórzy z was tego słyszeli, bo ja już o tym mówiłem wielokrotnie, ale jesteśmy tutaj w gronie rodzin, tak? Moja rodzina nie była taka jak wasza. Nie? Nigdy moi rodzice nie pojechali na coś takiego i nigdy nie pojadą zapewne, chociaż cuda się zdarzają. Mój ojciec pił przez wiele lat i bił. To tak w skrócie. I mówię o tym dlatego, że przez wiele lat zapewne macie styczność z takimi ludźmi, którzy wychodzą się z tak zwanych patologicznych rodzin. Straszne słowo. Strasznie to zamyka człowieka na drugiego, tak? Sprawia, że człowiek nie widzi nic poza swoim bólem i swoim cierpieniem. Jest małotwórczy wtedy. Jest egoistą, małym egoistą, który rodzi się w patologicznym środowisku i tak naprawdę powiela stare wzorce. A dziękczynienie, o którym mi ktoś kiedyś opowiedział, oczywiście to był proces, ja to bardzo skracam, żeby się tu nie rozwodzić, ale dziękczynienie, o którym mi ktoś powiedział, sprawia, że człowiek wychodzi ze swojego cierpienia i bólu, zaczyna dostrzegać, że pomimo tego, co się wydarzyło trudnego, jest zdolny do tego, żeby robić wielkie rzeczy. I jak zaczyna robić dobre i wielkie rzeczy, wielkie to nie chodzi o to, że stajemy przed tysiącami ludźmi, tylko wielkie w takim sensie, że one przynoszą owoce. Tak? O to tu chodzi. Kiedy to zauważa, że pomimo tego, co go spotkało, może robić, bo nie jest zły, bo jest dobrym człowiekiem z natury swojej, sprawia, że nagle to, co było straszne, jest przedmiotem też dziękczynienia. To jest niesamowite, że można stanąć w wieku, przepraszam, jestem młodzikiem, 40 lat i powiedzieć dziękuję za tatę, który pił. Nie? Dlatego mówię o tym dziękczynieniu tak dużo w kontekście jego czułości i jego miłosierdzia, dlatego że to, co nazywamy intymnością, tak jak między wami, musi się wyrazić w konkretach. I tak samo intymność, z którą Pan Bóg przychodzi do mnie, do mojego życia, po to, żeby mnie zmienić. A dobrze wiemy, że intymność między wami was zmienia. I tak samo jest z intymnością, którą proponuje nam Pan Bóg. Ona nas zmienia, ale do czego? Do tego, żebyśmy tworzyli, pomimo zranień, pomimo tego, co się dzieje między nami złego, dobre rzeczy. Nie? Małżeństwo to przecież jest chyba najgorszy poligon na świecie, gdzie się dzieje mnóstwo zła, nie? Ale też jest zarazem niesamowitą przestrzenią, w której to zło przemienia się w dobro. Tak? Trochę z przymusu, no bo trzeba, trudno się obrazić i wyjść z domu. Nie? Czasami się to zdarza, ale generalnie trzeba wrócić, bo gdzieś trzeba mieszkać. Więc jakby życie nas też trochę zmusza do tego, żeby próbować zmieniać, ale dzięki czemu? Właśnie dzięki intymności, że siadamy znowu razem i pomimo tego, co jest trudne, czyli trudnym doświadczeniem, traumą, nie zatrzymujemy się na tym, tylko wykorzystujemy ten trud do tego, żeby tworzyć dobro, żeby razem dalej tworzyć coś niesamowitego. I dokładnie tak samo Pan Bóg działa w naszym życiu, że pomimo tego, co było naszą traumą, co było złym doświadczeniem, Bóg przychodzi i mówi, nie zabieram ci tego, nie wytnę ci kawałka mózgu i pamięci, ale sprawię, że to, co jest twoją pamięcią o trudnych rzeczach, staje się inspiracją do dobrych rzeczy. I to jest nasz Bóg. A więc bardzo was zachęcam, bo tylko tyle mogę, jak Jezus w Nazarecie, żebyśmy chcieli rzeczywiście być ludźmi, którzy otwierają się na intymną, niepowtarzalną relację z Panem Bogiem, czyli mają odwagę do tego, żeby posłuchać, co On do mnie mówi, a mówi niesamowicie fajne rzeczy. Właśnie pójdź, gołąbko moja, posłuchaj, chcę cię wziąć na pustynię. I to jest nasz Bóg. I żebyśmy się Go nie bali. Ale dobrze wiemy, że znowu to jest moja decyzja. Tak jak kiedyś jedno z was zaprosiło drugie na intymną przygodę, tak? I trzeba było przełamać strach, lęk, wyobrażenia i tak dalej, również dotyczące swojej osoby, swoich kompleksów, historii życia i tak dalej, tak samo jest z Panem Bogiem. Trzeba nam się w końcu przełamać i to jest nasza decyzja. Nie bójcie się tego, przełamcie się. On naprawdę jest kimś, kto nie przychodzi po to, żeby nas śledzić, tylko idzie z nami pod prysznic po to, żeby nam podać mydło i umyć nam plecy i być z nami w tym momencie, a nie żeby nas podglądać. On naprawdę jest dobrym Bogiem, czyli Bogiem, który jest miłosierdziem, czyli tak jak powiedziałem, robi dla nas niesamowite rzeczy. To chyba tyle. Dziękuję bardzo.